Mimo nacisków przedsiębiorców rząd nie zmienia zdania w sprawie wydłużenia ferii zimowych i zapowiada kary dla hotelarzy, którzy przyjmą w tym czasie gości. Brytyjski potentat odzieżowy Arcadia Group zbankrutował. Szczegóły za moment. Będzie też o najnowszych badaniach duńskich naukowców dotyczących rozwodu. Nie ma większych szans na wydłużenie ferii, choć przedsiębiorcy z branży turystycznej apelują o zmianę decyzji. Rząd twardo odpowiada. Na pewno odbędą się one w dniach od 4 do 17 stycznia i to z brakiem wyjazdów. Krzysztof Werenda sprawdził, skąd takie kategoryczne nie.
Powody są dwa. Pierwsze to zdrowie. Wciąż sytuacja koronawirusowa na to nie pozwala, albo gdybyśmy wszyscy zjechali do kilku regionów, to byśmy się pozarażali. Tak mówi rząd.
Chcemy rzeczywiście ten okres pierwszych dwóch tygodni stycznia ogłosić takim okresem zaprzestania podróży, zaprzestania kontaktów.
Tak mówi wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin. Oczywiście wiele osób może ignorować apele rządu i wydawane zakazy, na przykład te dotyczące hoteli. Dlatego wicepremier Gowin zapowiada zmasowane kontrole w hotelach i przypomina, że od dzisiaj, jeżeli jakiś przedsiębiorca dostanie mandat za łamanie zakazów covidowych, to straci prawo do państwowej pomocy.
Na 3 miesiące aresztował rzeszowski sąd studenta z Ukrainy, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa dwóch swoich rodaków. Jaka kara grozi mężczyźnie, sprawdził nasz reporter Marek Wiosło.
19-latkowi grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Do bójki między współlokatorami doszło w piątek nad ranem w jednym z mieszkań przy ulicy Rejtana w Rzeszowie. To wtedy młody mężczyzna miał swoim znajomym zadać kilka ciosów nożem. Jednego z rannych znaleziono przed blokiem, drugiego w ciężkim stanie w mieszkaniu. Obaj zostali przewiezieni do szpitala. 19-latek najpierw uciekł z miejsca zdarzenia, ale już w sobotę sam zgłosił się na policję. Postawiono mu zarzuty siłowania zabójstwa, sąd aresztował go na 3 miesiące.
Aktualny obraz faktów.
Brytyjski potentat na rynku odzieżowym Arcadia Group złożył wczoraj wieczorem wniosek o ochronę przed wierzycielami. To największe bankructwo w Wielkiej Brytanii, będące efektem epidemii koronawirusa. Arcadia Group jest właścicielem 8 marek odzieżowych oraz 444 sklepów na terenie Wielkiej Brytanii i 22 za granicą. Zagrożonych utratą pracy jest aż 13 tysięcy osób. Obecnie większość pracowników firmy przebywa na przymusowych urlopach. Rozwód poważnie szkodzi zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, potwierdzają naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze. Niby nie ma tu zaskoczenia, ale okazuje się, że wcześniejsze badania nie pokazywały tego efektu w pełni. Dlaczego? O tym Grzegorz Jasiński.
Dotychczas najczęściej badania prowadzono po rozwodach, które były finałem wcześniejszej długotrwałej procedury i separacji. To powodowało, że część związanych z rozstaniem ran zdążyła się już do tego czasu zagoić i wyniki badań wskazywały na mniejsze konsekwencje niż się spodziewano. Naukowcy z Kopenhagi byli w stanie zbadać teraz osoby rozwiedzione tuż po tym, jak otrzymały w Danii tak zwany natychmiastowy rozwód. W tym wypadku procedura finalizuje się w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Analiza kwestionariuszy wypełnionych przez blisko 1900 takich osób pokazała, że ich stan zdrowia psychicznego i fizycznego znacznie się po rozwodzie pogorszył. Zdaniem autorów pracy takie osoby potrzebują szybkiej pomocy psychologicznej, by te efekty nie zdążyły się utrwalić.
Kto i w jakich okolicznościach odczuwa mniejsze straty, przeczytacie o tym na rmf24.pl. Nie rozumiem pasywności prezydenta od wyborów. Ktoś powiedział, że to jest prezydent bezobjawowy. To jest złośliwe, ale dość prawdziwe. Stwierdził w RMF FM były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Posłuchajcie rozmowy Roberta Mazurka.
Gdyby pan miał lać wosk, nie wodę, wosk, i wróżyć coś prezydentowi Dudzie, to co by mu pan wywróżył? Pytam o to dlatego, że pan jeszcze niedawno dawał niewielki, jak pan mówił, kredyt zaufania prezydentowi. Jak rozumiem, ten kredyt się pewnie wyczerpał.
No, jest już na wyczerpaniu, dlatego że ja przyznam, nie rozumiem tej pasywności prezydenta od wyborów. Ktoś powiedział, że to jest prezydent bezobjawowy. To jest złośliwe, ale dosyć prawdziwe. Tym bardziej, że są dwa duże tematy, gdzie, taki bym powiedział, prezydenckie, gdzie rola prezydenta właśnie jako autorytetu, jako osoby cieszącej się dużą popularnością ma znaczenie. To jest walka z pandemią, gdzie oczywiście on nie może zastąpić ministra zdrowia i innych służb, ale może być takim autorytetem, który mówiłby nam, jak się zachowywać, jak panujemy nad tą sytuacją i tak dalej. A drugi to jest Białoruś. No, wydaje mi się, że dla aktywności międzynarodowej to trudno byłoby znaleźć lepszy temat dla polskiego prezydenta, jak właśnie troska o wyjście z białoruskiego kryzysu czy zakrętu. I w obu tych kwestiach prezydent jest właściwie nieobecny, więc... No.
Prezydent jest, ale to wie pan, pani, ale panie prezydencie, z kolei dziwi mnie pańskie zdziwienie. Andrzej Duda nigdy nie był przesadnie aktywnym prezydentem. On się oczywiście strasznie oburza, gdy mu się tak mówi, ale...
No nie był.
Taka jest prawda.
Nie był, ale to jest druga kadencja. Niedawno były wybory. Zwycięstwo było o włos, a więc tym bardziej należałoby pokazać, że to wszystko z punktu widzenia prezydenta, że to miało sens. Nie wiem, ja nie znajduję przyczyn tej pasywności. Być może to jest coś tam w tle, ale ja nie mam pojęcia.
No to się przekonamy, czy coś tam w tle, czy po prostu taka uroda tego prezydenta. Czy żona i córka były na protestach kobiet?
Córka była, tak. Córka była w Warszawie, a my jesteśmy na Mazurach, więc tutaj mieliśmy trochę... Znaczy nie było takiej możliwości, ale żona jest z protestującymi.
No dobrze. Pan wspominał, że pan raczej nie bierze udziału w protestach, to skądinąd zrozumiałe. Ale chcę pana spytać o to już nie o same protesty, tylko o coś innego. Tak sobie przypomniałem, jak pan zwyciężał. Przepraszam. I no to jest bardzo proste. Lewica najsilniejsza była wtedy, kiedy to pan stał u jej steru. To wtedy dwukrotnie zwyciężała w wyborach. To wtedy pan wygrywał wybory prezydenckie, a po raz drugi nawet w pierwszej turze. Ale przecież byliście wtedy daleko od radykalizmu, nawet ówczesnego radykalizmu lewicowego. Przypomnę, że to pan jeździł papamobile.
No tak, ale to nie łączył tych faktów. Natomiast prawda jest, że w sprawie tego kompromisu, tak zwanego kompromisu aborcyjnego, Sojusz Lewicy Demokratycznej bodajże w 1996 roku dokonał zmian, jakby bardziej liberalizując tę ustawę, no ale to się spotkało z jednoznaczną decyzją Trybunału Konstytucyjnego.
W którym zresztą większość mieli sędziowie wybrani i nominowani przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.
To byli naprawdę sędziowie o wysokim autorytecie niezależni, ale no ewidentnie o poglądach bardziej konserwatywnych kierował tym trybunałem Andrzej Zoll i nic z tej liberalizacji nie wyszło.
Nie, ale panie prezydencie, ja bym chciał odejść od samej aborcji.
Zgadzam się, tego radykalizmu nie było. Ja sam nie jestem radykałem z natury, ale myślę też, że i środowisko polityczne, w którym wtedy byłem i z którym byłem związany, ono również było od radykalizmu dalekie.
No właśnie, ale wtedy to środowisko zwyciężało w wyborach. Dzisiaj lewica jest bardzo radykalna. Lewicą rządzi ulica i rządzą strajki kobiet. Nie tylko lewicą zresztą, mam wrażenie, że w ogóle opozycją, ale jakoś nie widać, by na przykład lewica na tych protestach zyskiwała. Lewica ma w tej chwili średnią 9% w sondażach. To jest marne, no po prostu marne.
No wiem, dobrze, że jest te 9%, bo w wyborach prezydenckich ten wynik był przy też pewnym radykalnym projekcie politycznym jeszcze gorszy. Więc wiem, ja uważam, że Polska ciągle nie jest krajem przygotowanym na bardzo radykalne zmiany w sferze światopoglądowej, acz absolutnie jest daleka od tego konserwatyzmu, który dzisiaj jest proponowany przez rządzących. Czy można znaleźć zrozumienie wśród tych demonstrujących dla takiego bardziej kompromisowego podejścia? Obawiam się, że już nie. Że ten moment, kiedy Polska była gotowa, czy Polki były gotowe także do pewnych kompromisów, że on wraz z czasem i wraz z radykalizacją również tej strony prawej, że to mija.
Więc ale czy będzie na lewicy...
Obawiam się, że przyszłość Polski jest bardziej walką ekstremizmów, aniżeli poszukiwaniem tego...
No tak, panie prezydencie, ale walka ekstremizmów nie prowadzi do jakiegoś zwycięstwa. Ekstremizmy będą się zwalczać. Czy będzie ktoś, kto powie, dobra, wy się tam zwalczajcie, drodzy ekstremiści, a tu jestem ja w środku i wygrywam. I czy tym kimś będzie na przykład ktoś z lewicy, ze środowiska lewicy? Pan mówił, że Biedroń był zbyt radykalny. No to kto mógłby to być?
No, lewica ma pokolenie młodych ludzi gdzieś na przełomie 30-40, ktoś tam się zapewne wyłoni, ale wydaje mi się, że z jednej strony trzeba to docenić, że lewica jest bardzo jednoznaczna w sensie programowym, światopoglądowym. To jest dobre. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest droga do pozyskiwania środka, bardziej umiarkowanych. Dzisiaj powiem szczerze, jeżeli bym miał stawiać na kogoś, kto może ten środek bardziej umiarkowany zagospodarować, to byłby to bardziej Szymon Hołownia niż ktokolwiek ze środowisk takich bardzo wyrazistych politycznie, czy na przykład lewicowych.
to zobaczymy, jak to się wszystko potoczy z Szymonem Hołownią jeszcze. Państwo tego nie widzą, a ja dzięki Skype'owi mogę sobie zerknąć za kamarki mazurskiego domu Aleksandra Kwaśniewskiego, tam na półkach książki, a wspominam o nich dlatego, że pan prezydent, kiedy rozmawialiśmy wcześniej, umawialiśmy do rozmowy przez telefon, żachnął się strasznie i mnie wyśmiał, kiedy spytałem go, czy ogląda jakieś seriale. Pan jest z tych, co to seriale nie, a książki tak. To akurat popieram.
Książki przede wszystkim, ale seriale też oczywiście. No,
to jak pan przeżywa pandemię?
Pan się stoczył, jeżeli już tylko zostało pan oglądanie seriali.
Bardzo serdecznie dziękuję. Stoczyłem się owszem, ale tak, nie tylko seriale.
Ja na przykład oglądałem z dużym zainteresowaniem. Z żoną obejrzeliśmy The Crown, czyli tę kolejną serię historii Elżbiety II i jej najbliższych. I w tle Wielka Brytania, Margaret Thatcher i tak dalej. Bardzo pouczająca, a dla nas jeszcze tym bardziej interesujące, że głównych bohaterów znamy osobiście. Choćby z tego powodu warto było to obejrzeć. Poza tym świetnie zrobiony serial.
Czyli, dobrze, a książki, panie prezydencie? Bo ja się przygotowałem, nawet sobie przypomniałem, co ostatnio przeczytałem, więc wie pan. No, tak. Co? Szczerze polecam Tomasza Jastruna akurat.
Czytałem, temu Ojwickiej, tak?
Tak, Dom w czasach zarazy. Świetnie, to się świetnie czyta. A kupiłem sobie w sobotę i już zacząłem czytać Andrzeja Nowaka. To są takie jego trochę eseje, trochę rozmowy. Gruba książka, ale świetnie się to czyta. Historia nie dla idiotów. Także też serdecznie polecam. Ale co pan czyta, nie co Mazurek czyta?
Ja czytam parę rzeczy naraz, żeby był taki płodozmian, żeby w zależności od nastroju. Z literatury pięknej czytam mojego ulubionego pisarza brytyjskiego, Juliana Barnesa. On napisał kiedyś wspaniałą książkę o historii Szostakowicza. Nazywał się Czas zgiełku. I on ma tę zaletę, że pisze świetnie, a poza tym jego powieści to jest 200 stron i trochę. To jest jego nowa książka, właśnie ten człowiek, mężczyzna w czerwonym płaszczu, jaka bardzo wyrafinowana, dużo trudniej to się czyta niż ten zgiełk czasu, ale też świetna jest takim przesłaniem, taką bardzo ciekawą analizą relacji francusko-angielskich w XIX wieku, ale i współcześnie. To jest jedna z książek takich bardziej historycznych. Czytałem zajmującą książkę Timothy Snydera Czerwony Książę. To jest historia Wilhelma Habsburga, znanej dynastii, syna księcia Żywieckiego, który marzył, że będzie liderem niepodległej Ukrainy, ale w tle tej książki, takiej bardzo dramatycznej, w końcu tragicznej, bo ten Habsburg ginie zamordowany przez KGB w 1948 roku, tam jest w tle bardzo interesująca właśnie zderzenie fali nacjonalizmu, który rozwija się na początku XX wieku w Europie i tej idei Europy zjednoczonej, różnorodnej, ale pod berłem Habsburgu, więc jakiejś idei, można powiedzieć, pierwotnej dla późniejszych pomysłów na jednoczenie Europy. I trzecia książka, tu pana zaskoczę, to jest rzecz wydana przez IPN.
To rzeczywiście troszkę mnie pan zaskoczył.
Tak, moje relacje nie są dobre. Mianowicie to jest druga książka, którą czytam, Roberta Spałka. On się zajmuje komunistami, to pana też temat zainteresuje.
Proszę pana, ja znam osobicie Roberta Spałka i znam też jego... To jest świetne.
On mi powie, że świetny autorem, pisze świetne książki, bardzo dobrze udokumentowane, ale wszystkim wydaje mi się, że obiektywne, to znaczy, że w nim nie ma jakiegokolwiek zacietrzewienia. Teraz czytam Na licencji Moskwy, to jest historia.
Tak, to jest historia.
Właśnie pierwszych lat powojennych, czy wojennych i powojennych środowisk komunistycznych w Polsce. Pasjonujące.
Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę, a wy już teraz możecie jej odsłuchać na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.